będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Gościem dzisiaj w studio jest pan Dawid Radomski, animator młodzieżowy, konsultant kariery zawodowej i redaktor portalu pytam.edu.pl i rodzice co.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Drodzy Państwo, Wielki Post to taki najważniejszy czas w roku liturgicznym Kościoła i my też chcemy dzisiaj na temat Wielkiego Postu mówić. Taka refleksja, czy Wielki Post może być atrakcyjny dla młodego człowieka i jak zachęcić do samodyscypliny młodych ludzi? Bardzo proszę.
Od kilku dni szperam trochę w internecie, rozmawiam z różnymi nastolatkami na temat tego, czym w ogóle jest Wielki Post dla nich. Czy jest, to jest też istotne. Na różnych grupach z różną młodzieżą rozmawiam o tym. Grupach w sensie w internecie, Facebooku i tak dalej. Jest bardzo ciekawe, bo oczywiście w grupach, które są skupione wokół wartości katolickich, tam dyskusja bardziej była, jak go przeżywać, w jaki sposób na przykład rekolekcje w szkole mogłyby wyglądać i tym podobne. Na tych grupach ogólnych, tak to nazwijmy, czy w ogóle w rozmowie z osobami, które nie są jakoś tak z jednego tylko środowiska, tych opinii było bardzo dużo i były bardzo sprzeczne. Znaczy od nawet czasami wulgaryzmów, które leciały w moją stronę, że w ogóle, ale o co ja pytam na takim ogólnym miejscu, przez ciekawe myśli osób, które deklarowały się jako niewierzące, ale mówiły, że tak, że jest to ciekawy przykład właśnie takiej pracy nad sobą, takiej zachęty i tak dalej. Inne opinie typu, no dlaczego tylko teraz, pracujemy nad sobą cały czas i tym podobne, Więc to jest ciekawe, ale mam z tego jeden wspólny mianownik. Młodzi chcą, żeby od nich wymagać. I to mnie zawsze fascynuje, jak prowadzimy jako Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii warsztaty w szkołach dla młodzieży, to bardzo często jest tak, że oni są bardziej ambitni, niż nam się wydaje. I to w tym pozytywnym znaczeniu.
Ale zarówno jedni, jak i drudzy, z jednej grupy i z drugiej grupy?
Myślę, że trochę tak. To znaczy ci, którzy są tacy, ładnie to nazwę, sceptycznie nastawieni, wydaje mi się, że od nich jakby nie pokazuje się im, dlaczego się od nich wymaga. Bo tu jest klucz. Kiedy my wchodzimy z warsztatami na przykład o tym, jak używać smartfona, jak się nie uzależnić od internetu, od social mediów, od gier komputerowych i tak dalej, to bardzo często ludzie na nas patrzą, jak szóstoklasistom wyjaśniacie, co się w głowie dzieje, jakie zachodzą procesy neurobiologiczne. Przecież oni jeszcze, to nie jest jeszcze ich poziom. Jest.
Tylko w ten sposób można do nich bardziej dotrzeć?
To jest jedna rzecz. Ja się obawiam, że czasami trochę za bardzo, jeżeli chodzi o młodzież, zbyt infantylnie do nich podchodzimy. Traktujemy ich jeszcze jak dzieci, kiedy oni już mają jakieś konkretne oczekiwania, konkretne wymagania. Dzisiejsze czasy są bardzo szybkie. W tym sensie, że jeżeli oni czegoś od nas nie dostaną, to i tak to znajdą. Czy znajdą poprawną informację, czy znajdą prawdę, to jest inna rzecz. Ale na pewno coś znajdą. I w tym momencie to, o czym myślę, to jest kwestia tego, że oni chcą, żeby od nich wymagać. Natomiast dzisiejszy nastolatek, myślę, że bardziej niż kiedykolwiek w historii, potrzebuje bardzo mocno wiedzieć dlaczego. Kiedy my wchodzimy z tematem nie nadużywaj smartfona, to nie jest na zasadzie, bo się uzależnisz i tu stawiamy kropkę. Tylko wyjaśniamy, co to znaczy, że się uzależnisz.
Co będzie się działo w twoim organizmie,
jak
będziesz funkcjonował.
W twojej głowie, w twoim życiu osobistym, z twoimi emocjami i tym podobne. Kiedy zachęcamy młodego człowieka do podjęcia jakiejś aktywności, a niestety prawda jest taka, że oni chcieliby, i to się gdzieś zaczęło na moim pokoleniu, w latach 90. urodzonych, że my chcieliśmy już, ponieważ zaczął się pojawiać internet, telefony i tak dalej, szybszej gratyfikacji. Proszę spojrzeć, co się dzieje dzisiaj. Ja pamiętam te czasy, jak wracałem ze szkoły, kończyłem, do tej pory pamiętam taką sytuację, że kończyłem lekcję o 15, a 15:10 zaczynała się moja ulubiona kreskówka, czy serial jakiś tam i tak dalej. I pamiętam, że biegłem przez kawałek miasta i był sklep z telewizorami i oni zawsze mieli tę jedną stację włączoną, więc ja
zatrzymywałem się tam.
Patrzyłem, biegnąc, patrzyłem tylko, czy już leci czołówka tego serialu, czy jeszcze nie. I czy zdążę do domu. jak nie zdążyłem, trudno, przepadło, nie obejrzę tego odcinka, no bo już nie ma kiedy. Mhm. Powtórka była, kiedy byłem w szkole. Dzisiaj, jeżeli ja chcę obejrzeć jakiś serial, to część producentów już robi tak, że wypuszcza cały sezon naraz. Czyli mamy te 20, czasami 30, czy nawet 10 odcinków od ręki. Kiedy chcemy posłuchać muzyki, to już nie stoimy w kolejce do sklepu, żeby kupić tę płytę, tylko mamy abonament. I dostajemy to naraz. Kiedy chcemy kupić sobie jakąś nową rzecz, to nie jest tak, że musimy udać się gdzieś do innego miasta albo do jakiegoś sklepu czy coś takiego, tylko odpalamy jakąś stronę internetową, klikamy kup teraz, zamów.
Wszystko
to
jest w zasięgu ręki.
Wszystko jest w zasięgu ręki, wszystko jest na szybko, wszystko jest dostępne od razu, nawet wiedza, nawet
osiągnięcia. Można tak powiedzieć, że atrakcyjne jest to, co jest dynamiczne, co daje szybko jakieś
jest
efekty?
Łatwe. Jest łatwe. Ja nie wiem, czy to jest atrakcyjne, bo jest łatwe. Natomiast,
ale dla tych osób, które z tego korzystają.
Ja myślę, że dla nas wszystkich troszkę. Jesteśmy trochę też ofiarami tego, czy ofiarami. Myślę i wierzę w to, że nasi słuchacze potrafią z tego korzystać, rozsądnie i dozować, bo to jest też narzędzie. Ja tego nie chcę tutaj w jakiś sposób atakować, nie chcę mówić, że to jest złe i niedobre, bo to jest narzędzie. Tak samo jak smartfony są narzędziem, social media są narzędziem, tak? Chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, że mamy generacje już całe, bo już następna generacja nadchodzi, ludzi młodych na razie, którzy nauczeni są, że mogą dostać na dobrą sprawę wszystko, czego potrzebują. Problem polega na tym, że nikt im nie mówi, że nie ma aplikacji w smartfonie na miłość, nie ma aplikacji na budowanie trwałych relacji, prawdziwych więzi, nie ma aplikacji na samodyscyplinę, na ciężką pracę. Tego się nie da kupić, się nie da ściągnąć.
No właśnie.
Na to abonamentu nie wykupimy.
Tak, dokładnie.
Do tego zachęca nas Wielki Post.
Mhm.
I teraz... Ja mam trochę
Ale jak to zastosować w życiu?
Znaczy, pierwsza rzecz,
realnie.
Pierwsza rzecz, kiedy mam spotkania w szkołach, kiedy rozmawiam z młodzieżą, nie tylko, to mówię im właśnie to, co powiedziałem teraz.
Mhm.
Opisując cały ten proces, mhm. Ja nie mówię, tak, oczywiście, tak jest, kiwają głowami, mhm. No i potem schodzimy tak właśnie do takiej głębi, tak? Że nie ma aplikacji na to, żeby czuć się szczęśliwym. Możemy czuć się fajnie, dobrze, mhm. Bo są jakieś gry, bo są jakieś filmy. Jasne, oczywiście, że tak. Przelatne emocje. Ale nie ma tego, co gdzieś tam we mnie jest. To jest proces.
Mhm.
Miałem wczoraj taką sytuację. Ja rozmawiałem z jednym kolegą i w pewnym momencie zeszliśmy na temat życia wiecznego, zbawienia, śmierci. Tam kontekst był taki, że ma być ojcem chrzestnym. I trochę żeśmy po prostu popłynęli w temat. I on w pewnym momencie mi mówi wprost, że czuje się trochę teraz niekomfortowo.
Bo?
Bo tak już się nie rozmawia.
Aha.
Ale z drugiej strony jesteśmy umówieni, że w przyszłości tę rozmowę dokończymy, bo po prostu też już okoliczności nam trochę nie sprzyjały, żeby taką rozmowę kontynuować. Ale tak widzę, że po tych wielu grupach, po tych wielu forach widzę głód w nastolatkach takiego pragnienia rozmawiania o tych głębszych rzeczach. Wczoraj prowadziłem warsztaty z fantastyczną młodzieżą w jednej szkole we Wrocławiu i oni mieli za zadanie znaleźć, taki stworzyć jakby profil takiego klasycznego ucznia ich szkoły. Byli podzieleni na 4 grupy, każda grupa miała inny profil, inny wynik, co innego im wyszło. Jedna z grup zauważyła, że ich osoba, nazwali go Andrzej, ma taką trudność, że, no właśnie, spędza bardzo dużo czasu z telefonem. Pomimo tego, że w szkole obowiązuje polityka nieużywania telefonów, czyli widzą, że to w życiu codziennym jest obecne, nie? Inni mieli sytuację dziewczyny, nie pamiętaj mi imienia, powiem szczerze, Mariola chyba, tak ją nazwali, która, jej zadanie, czyli jakby jej taką potrzebą, największą pragnieniem, było mieć z kim szczerze porozmawiać. Co oni mi pokazali? Oni w tym momencie pokazali trochę ten świat, który mają naokoło siebie. Że brak tych głębokich relacji. Mówię o tym wszystkim może tak trochę obok tego głównego tematu, natomiast prawda jest taka, że potrzebujemy w tym momencie zachęcić młodego człowieka, podchodząc do niego poważnie, bo oni mają w sobie tę potrzebę. I jeżeli my jako pedagodzy, rodzice, nauczyciele, duszpasterze...
Dziadkowie,
oczywiście, że tak, nie podejdziemy do nich poważnie, i nie pokażemy im, że mogą z nami poważnie porozmawiać, nie będziemy infantylizować tych rzeczy, to oni będą tego szukali w inny sposób. I obawiam się, i widzę to zresztą, że to jest tak, że zaczynają zbierać się całe grupy takich, ja to na nich tak mówię, połamańców emocjonalnych troszkę, w najlepszym wypadku po prostu będą sobie rozmawiać. I tam nic się nie wydarzy. W najgorszym wypadku jest niestety tak, że się wzajemnie nakręcają. i widziałem tego już całkiem sporo. Więc to jest nasze zadanie w tym momencie. Jak ich zachęcić do tego Wielkiego Postu? Pierwsza sprawa, nastolatek potrzebuje wiedzieć, co z tego będzie miał. Ja wiem, jak to brzmi, no, że my mamy jednak to takie trochę misyjne podejście, takie na zasadzie to jest ciężka praca, tu jest ofiara i tak dalej. Potrzebujemy troszeczkę to przetłumaczyć na język młodego człowieka, żeby była jasność. Nie chodzi mi o język młodzieżowy, o jakiś slang. Mhm. Chodzi mi o język ich potrzeb w tym momencie. Ta potrzeba bliskości, szczerej rozmowy, prawdziwych relacji. Oni to w sobie mają, ale z uwagi na to, że są troszeczkę, no nie troszeczkę, zbombardowani przez tę natychmiastową gratyfikację, przez to, że ciągle mogą wszystko mieć szybko, to jest im trudniej pracować nad tym. To jest pierwsza rzecz, żeby traktować ich poważnie. Druga rzecz to jest kwestia tego, o czym zresztą już rozmawialiśmy przy okazji chociażby postanowień noworocznych, żeby nie zostawiać ich samych. Moja ulubiona koncepcja w psychologii społecznej, czyli te modele sieci społecznych, które pokazują, że jeżeli chcemy zmienić nastawienie myślenia w danym społeczeństwie, to potrzebujemy to robić na kilku poziomach. Jeżeli mamy tego nastolatka i chcemy z nim pracować, to potrzebujemy wejść do jego szkoły, potrzebujemy wejść do jego klasy, potrzebujemy rozmawiać z jego nauczycielami, z jego rodzicami, potrzebujemy być w tych miejscach w social mediach. Ile razy są sytuacje, że ktoś o coś pyta na Facebooku, na tych różnych grupach, tam się wiadro pomyj, przepraszam za frazę, wylewa. I ja wchodzę z czymś takim bardzo prostym, z bardzo szczerym, poważnie. To są często zaskoczenie, że ja w ogóle traktuję ich poważnie. Pamiętam taką sytuację, że napisałem na jednej grupie, że uważam, że pornografia jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego i że jestem za jej delegalizacją. To, co na mnie wylano, to jest jakby jedna rzecz, ale było parę osób, które zapytało poważnie, dlaczego? Tak, jakieś taka różne formy tego pytania. Więc ja odpisywałem i odpisywałem czasami naprawdę takie elaboraty po kilkanaście akapitów i dostawałem odpowiedź, wiesz co, nie spodziewałem się, że podejdziesz do mnie poważnie. Mm-hmm. Proszę Państwa, to jest to. Młodzi ludzie, obawiam się, że tracą powoli wiarę w to, że dorośli będą traktować ich poważnie.
I myślę, że to jest bardzo trudne zadanie dla rodziców w tej chwili, jeżeli już no, te relacje między nimi a dziećmi zostały naruszone albo nie zbudowane odpowiednio, prawda?
I to jest też zadanie w tym momencie.
Żeby ci młodzi chcieli w ogóle też rozmawiać, jak ich przyciągnąć.
Oni chcą. Oni, naprawdę, ja w to wierzę. Po prostu jest pewien brak zaufania, który wynika z przynajmniejszych rzeczy. Moglibyśmy całą listę tego wymienić. Mhm. Że to są takie trywialne rzeczy jak, nie wiem, bardzo lubię taki przykład, który kolega mój podaje, że jest sobie mała Zosia. Mała Zosia ma 4 lata, potknęła się, wywaliła i tam jakaś koleżanka się z niej śmiała. I Zosia biegnie do taty z płaczem, nie? A tato mówi, nic się nie stało.
Nie mam czasu.
Nie, tato mówi, nic się nie stało. No i Zosia ma w tym momencie w głowie coś takiego. Mówi, moje osobiste życie na moim poziomie się załamało, bo koleżanka się z mnie śmiała, a ty mówisz, że nic się nie stało. Mhm. Czyli ty mi mówisz, że to nie było dla ciebie ważne. Musimy zrozumieć, że na różnych poziomach wieku, pracy i tak dalej, zaangażowania w różne rzeczy, mamy różne potrzeby i różną percepcję, różnie postrzegamy pewne rzeczy, nie? To, co dla mnie jest wielkim problemem, dla kogoś może nie być. Natomiast to jest w tym momencie i na odwrót, to, co dla kogoś jest dużą trudnością, ja mogę powiedzieć, z czego to tutaj, nie wiem, płaczesz, czy się boisz? No nie. Potrzebuję w tym momencie trochę tej pokory, żeby wejść w skórę tej osoby i zrozumieć, dlaczego to tak przeżywa. I nagle się może okazać, że wasz nastolatek, który wkurza się bardzo i denerwuje, bo w jakiejś tam grze jakaś postać, nie wiem, została mu pokonana albo okradziona czy coś takiego, że on to przeżywa naprawdę. Zresztą jak spojrzymy na neurobiologię w tym momencie, jak spojrzymy na to, jak mózg działa, to utożsamienie się gracza z postacią jest bardzo silne. On naprawdę przeżywa te emocje, które się dzieją w grze. I ktoś stojąc z boku może powiedzieć, no przecież to jest tylko zwykła gierka. No a przepraszam, nie zdarzyło się Państwu uronić łzy nad wzruszającą książką albo filmem? Oczywiście, że tak. Przeżywamy te emocje, pomimo że one nie są nasze, pomimo że to nie jest prawdziwe nawet. Więc jedna rzecz, podejdźmy do nich poważnie. Poważnie do ich świata. Zachęćmy ich do tego. Druga sprawa, pokażmy nasz świat. Pokażmy, dlaczego pewne rzeczy podejmujemy. Dlaczego na przykład, nie wiem, kolega mój Wielki Post ma postanowienie, że będzie codziennie brał zimny prysznic. Bo jest to dla niego lekcja samodyscypliny. 30 sekund, nie więcej, nie? Ja tak miałem w Adwencie. Odmawiałem wtedy chwała Ojcu za duszę czyśćcową i to było najszybsze chwała Ojcu w moim życiu. Natomiast było pewne postanowienie we mnie, ponieważ chciałem troszeczkę zbudować sobie tej siły woli. Bo myślę, że zapominamy, że siła woli jest limitowana. Ona się w ciągu dnia kończy, no bo pewne zmęczenie na nas nachodzi. Młody człowiek nie ma tej siły woli, dlatego że ucieka od stresu. Generalizuję teraz, wiem, bo nie każdy oczywiście, no ale jednak statystycznie ucieka od stresu, od nudy w używki, no bo social media nadużywane są używką. Zachęcić do samodyscypliny to za mało. Na zasadzie, wiesz co, pomyśl sobie w ten Wielki Post, żeby nie grać. No to powie nastolatek, no dobra, pomyślę. Pomyślałem.
Ale wracamy do tego pytania, co ja z tego będę miał, tak?
Więc jedna rzecz to mu powiedzieć, to go zachęcić, ale druga sprawa pokazać. Słuchaj, ja w twoim wieku, okej, nie miałem komputera, nie było ten, ale podjąłem takie postanowienie i dało mi ono trochę więcej siły. Słuchaj, będzie ci ciężko, oczywiście, że tak, ale pamiętaj, jestem tu dla ciebie. To jest też ta ważna rzecz. Jedno, co będę z tego miał, drugie, kto mi pomoże? Oni wprost tego nie powiedzą, ale boją się panicznie. Kto mi pomoże? Kto będzie ze mną? To nie jest zadanie nastolatka przybiec do rodzica i powiedzieć, wiesz co, boję się. Znaczy, to jest przywilej nastolatka. Ale moim zdaniem nastolatek powinien mieć świadomość tego, że może przyjść do rodzica. Ja Bogu zawsze dziękuję za moją mamę, za mojego ojczyma, za mojego świętej pamięci tatę, bo to byli ludzie, których wiedziałem, że mogę przyjść. Gdzie no trochę w życiu głupot narobiłem. Nie będę udawał. Natomiast zawsze wiedziałem, że mogę. Nawet z tymi głupotami, z tymi błędami, które popełniłem, że nie muszę się przed nimi tego wstydzić. Natomiast to była...
Zawsze było wsparcie.
Zawsze było wsparcie i jest do tej pory. Więc to jest na tej zasadzie. Inna rzecz, którą usłyszałem od nich, to jest piękne, że to od nich usłyszałem, to jest to infantylizowanie na przykład na poziomie niektórych wydarzeń w szkołach, na zasadzie rekolekcji wielkopostnych. To znaczy, przedstawiajmy też wiarę w sposób poważny. Jeżeli mówimy o tym, że jest to dla nas fundament życia, a depozyt Kościoła katolickiego 2000 lat historii, a my to ograniczamy do ostatnich 5-10 lat, bo są, nie wiem, świetni muzycy, bo są jakieś fajne filmy i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko zastanawiam się, i to też młodzi mi na różnych grupach w ciągu ostatnich kilku dni mówili, zastanawiam się, czy to jest to. Jeżeli chcemy poważnie podejść do nastolatka, to powinniśmy podejść do niego poważnie. Powiedzieć, słuchaj, macie do czynienia w tym momencie z największą grupą, instytucją, religią na świecie, najpotężniejszą bazą danych, tak powiedzmy, nie? Największą zasobem wiary, wartości. Oni potrzebują zrozumieć, bo to jest bardzo duże niezrozumienie wśród nastolatków. Kościół równa się, i tutaj wróćmy różne inwektywy, ale nie ma zrozumienia, że dzięki Kościołowi powstały, nie wiem, pierwsze uniwersytety, pierwsze szpitale i tym podobne. Nie ma zrozumienia, że są częścią czegoś większego, bo nie czują się częścią tego, bo nie są do końca traktowani tam poważnie. Ja teraz nie mam złotej recepty na to, jak to dokładnie zrobić. Fakt jest taki, że wbrew pozorom oni to wiedzą bardzo dobrze, jak to zrobić. Ale wymagać, zdrowo wymagać i pokazywać, dlaczego wymagam, pokazywać, dlaczego to jest dla ciebie ważne, nie bać się z nastolatkiem rozmawiać o zbawieniu, o śmierci, o rzeczach ostatecznych, bo mam wrażenie, że my od tego trochę odeszliśmy. To jest moje wrażenie osobiste. Może się mylę, ale mam taką obawę, bo mamy to przekonanie, że no, przed nimi całe życie. Miałem sytuację parę lat temu, że poproszono mnie o wygłoszenie świadectwa dla jednej grupy młodzieży przygotowującej się do przyjęcia bierzmowania. Zacząłem od czegoś takiego właśnie, że jakby dążymy do śmierci, no to jest cel. Znaczy celem jest zbawienie, tak? No, ale trzeba umrzeć po drodze. I normalnie jest tak, że grupy są takie trochę takie, jakby to powiedzieć, państwo tego nie widzą, ja tak trochę tutaj tańczę w tym krześle, bo są takie właśnie rozbrykane i tak dalej. Tutaj miałem taką grobową ciszę wręcz. Co się okazało, o czym nie wiedziałem, bo mi nie powiedziano. 2 miesiące wcześniej jedna z ich koleżanek, 13-letnia dziewczynka, została potrącona przez samochód ze skutkiem śmiertelnym. I do nich wtedy dotarło, że oczywiście mają przed sobą całe życie, tylko nie wiedzą, ile tego życia jest.
Jak długo ono będzie trwało.
Jak długo ono będzie trwało. Nie możemy jako katolicy, jako też właśnie ci, którzy do tej młodzieży są posłani, którzy z nią pracują, nie możemy mówić im o zbawieniu, nie dotykając tematu śmierci. Dlaczego temat śmierci jest ważny? Bo to jest też temat, powiedzmy, starości, dojrzałości. To jest pytanie do nastolatka, co chcesz wspominać za 10 lat? Chcesz naprawdę za 10 lat wspominać to, że przez 20 godzin wytrzymałeś sesję w jakiejś grze? Chcesz naprawdę wspominać to, że zwiałeś ze wszystkich lekcji z danego przedmiotu, bo cię nauczycielka denerwowała? Chcesz naprawdę wspominać to, że poszliście na imprezę z kolegami zamiast, nie wiem, odpocząć, wyspać się nawet, cokolwiek? Chcesz naprawdę wspominać takie rzeczy? Czy nie jest tak, że chcesz wspominać za 10 lat, czyli kiedy będziesz na studiach, to, że jak byłeś nastolatkiem, to dałeś radę oprzeć się pewnym rzeczom, że zbudowałeś w sobie poczucie pewnej własnej wartości, że dałeś radę wytrwać w swoich postanowieniach, że broniłeś wartości tego, co jest dla ciebie ważne. Oni tego nie słyszą od nas. Przynajmniej nie słyszą tak często, tak? To jest moje wrażenie znowu, ale to jest też coś, co ja od nich słyszę, bo to ich prowokuje. To są trudne pytania. Oni nie lubią trudnych pytań, bo są nauczeni, że życie jest łatwe. I przepraszam, że generalizuję, bo zaraz ktoś może zadzwoni i powie, nie, nastolatki nie są takie złe. Nie są, ja uwielbiam pracować z młodzieżą. Ale widzę ten przekrój. I widzę po prostu, że coraz więcej młodych ludzi ma takie podejście. Boję się tego w tym sensie, że za 20-30 lat, za 10 lat nawet, niektórzy za 5, ci bardziej przedsiębiorczy, oni już będą mieli coraz więcej do powiedzenia. Chciałbym, pragnę, żeby to, co powiedzą, żeby wyrastało faktycznie z dobrego dzieciństwa, z dobrze ukształtowanego czasu. Nie zrobią tego bez nas.
Drodzy Państwo, ja się bardzo zasłuchałam bardzo mocno w te słowa. Myślę, że Państwo też i te słowa pewnie poruszyły Wasze serca. I to też jest takie w tym wielkim poście, myślę, że duże zadanie dla nas właśnie osób dorosłych, dojrzałych, rodziców, abyśmy ucząc tej dojrzałości swoich dzieci, umieli stanąć na wysokości zadania i też po prostu przekazywać te wartości, które są najbardziej istotne w życiu. Ja przypomnę, że dokładny temat naszej audycji dzisiaj brzmiał, czy Wielki Post może być atrakcyjny dla młodego człowieka i jak zachęcić do samodyscypliny młodych ludzi.
To ja tylko odpowiem tak już jakby linearnie do tych tematów. Czy może być atrakcyjny? Oczywiście, że tak. Jeżeli pokażemy im, że przez te 40 dni, uwielbiam to słowo, ćwiczeń duchowych, pokazać, że to są ćwiczenia, że to jest szansa na pewien rozwój. Jeżeli pokażemy im, że to działa, jeżeli zbierzemy ich w jakąś grupę, jeśli dacie Państwo świadectwo swojego życia, że daliście radę wytrwać w pewnych postanowieniach, że to faktycznie działa, że to w waszym życiu się sprawdziło. Bardzo konkretne przykłady. Nie mówcie tak, to działa. Podajcie konkretne przykłady. Potrzebujemy jako ludzie, konkretowo młodzież szczególnie, to będzie jak najbardziej atrakcyjnym czasem. Jeśli chodzi o to, jak ich zachęcić do samodyscypliny, to już dużo o tym powiedzieliśmy. Pokazać, co z tego będą mieli, ale też pokazać, jaka jest z tego wartość ogólna. Czyli miejcie Państwo na uwadze, że mózg młodego człowieka, on się jeszcze rozwija. Oni dopiero jak w wieku 25 lat mniej więcej cały mózg jest ukształtowany w pełni. A ostatnie rozwijają się obszary właśnie samodyscypliny. To nie jest tak, że ich nie mam u nastolatka. One po prostu zaczynają się rozwijać. Potrzebują waszego towarzyszenia w tym. Potrzebują pokazywania, dlaczego samodyscyplina się opłaca.
A zatem zapraszamy Państwa do telefonowania do Radia Maryja. Porady pedagoga i psychologa. Gościem, przypomnę, jest pan Dawid Radomski. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 oraz dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak, Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef, skąd Kalpacia, Milczenia, Przemyska. Ja mam takie pytanie do pana psychologa. Właśnie, bo to jest temat o poście właśnie, żeby coś sobie coś tam przeżyć, tu jedne odmówił. I to jest bardzo dobre takie podjęcie właśnie takiej decyzji. Ale chciałem zapytać, chodzi o internet, komórki, teraz to takie, no każdy ma komórkę, smartfony. Jakie dzieci, w jakim wieku powinno się dopuszczać dzieci, żeby one miały w swoich dłoniach komórki? Bo jak zauważam, te komórki dzieciom dają, ja bym tak powiedział, przesadnie i już od kołyski tego. Czy to jest wskazane, czy to jest dobre i czy to wpływa na zdrowie, czy na plusy, bo przykładowo, czy ma jakieś minusy.
Jasne, rozumiem. Dobrze, króciusieńko, bo mamy bardzo mało czasu, a poruszył pan temat na w ogóle osobną audycję, ale bardzo krótko. Jeżeli chodzi o własność, to nie wcześniej jak ten 14 rok życia. I to jest trochę w naszym temacie, dlatego że to jednak zaburza nam samodyscyplinę. Czy ma to wpływ na zdrowie? Tak, ja przepraszam, nie mam czasu teraz na to odpowiedzieć. Zapraszam na stronę rodzice.co, tam mamy bardzo dużo opisów a propos wpływu smartfonów na życie młodego człowieka i zresztą nie tylko.
A my zapraszamy do częstszego słuchania naszych audycji porad pedagoga, bo już wielokrotnie podejmowaliśmy ten temat. Także rzeczywiście nie będziemy tutaj
między
rozszerzać tych zagadnień.
Z Bogną Białecką, też Aleksandrą Marią Gil.
Tak. I mamy już drugiego radiosłuchacza. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść
Katarzyna.
Miło.
Ja mam takie pytanie. Właściwie nie słuchałam od początku, ale mogę sobie coś tam wyobrazić. Mam takie pytanie do gościa. Jak rozmawiać z młodym człowiekiem, kiedy... No wiadomo, kiedy wychowujemy dzieci, są małe, no rozmawiamy z nimi, wszystko jest, wydaje się w porządku i normalnie, mamy z nimi kontakt, wydaje się normalny i przychodzi taki moment, że przestają się odzywać. Na pytanie odpowiadają krótko, bardzo zdawkowo, tak, nie. Strasznie trudno cokolwiek wyciągnąć od nich.
To już pewnie ten bieg adolescencji, tak?
No nie wiem.
No nastolatki prawdopodobnie.
Tak, no to już jest 17-18 lat. Tak?
Jasne.
A coś trwa już od roku, na pewno.
Dobrze, to też jest temat na osobną audycję, mówiąc szczerze, dlatego że tutaj jest bardzo dużo zmiennych. Podstawowa sprawa to jest to, żeby się ten młody człowiek poczuł bezpiecznie. Znaczy, jeżeli nie odpowiada na jakieś pytania albo nie dzieli się tym, co się dzieje w jego życiu, to być może myśli sobie, że, bo ja nie wiem, nie siedzę w głowie, ale być może myśli sobie, że to jest w tym momencie, no to już nie jest tam, nie wiem, sprawa moich rodziców, albo że oni tego nie zrozumieją. Bardzo często tak jest, że nastolatkom się wydaje, że państwo nie zrozumiecie pewnych rzeczy. Części być może nie rozumiecie, szczególnie związanych z technologiami, ale o życiu wiecie całkiem sporo. Do czego zachęcam? Do takiej szczerej, może trochę trudnej, ale szczerej rozmowy. Na zasadzie, słuchaj, widzę, że od jakiegoś czasu, na przykład od roku, nasz kontakt się zatarł. I chcę się zapytać, czy wszystko w porządku. Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Pamiętaj, że cię kocham, że mi na tobie zależy. I trochę się martwię. I oczywiście może być tak, że za pierwszym czy drugim razem będzie takie zdawkowe odpowiadanie, ale myślę, że nastolatkom warto o tym raz na jakiś czas przypomnieć. A do nastolatków, jak nas słuchają, to przypominajcie rodzicom, że ich kochacie.
Dziękujemy bardzo.
Tak? Dobrze, dzięki.
Wystarczająco pani, tak?
Ja przepraszam, że tak zdawkowo, ale patrzę na zegarek po prostu.
Aha.
Tak.
Dziękuję.
A przy okazji,
tak?
Jeżeli mogę, przy okazji.
Bardzo proszę.
Przydałaby się taka audycja w wieczornych rozmowach, kiedy to potrwa trochę dłużej niż te pół godziny, bo te pół godziny...
Proszę pani, tak, takie głosy czasami też tutaj bywają, natomiast taka jest ramówka tutaj radia i ja po prostu zachęcam do częstszego słuchania naszych audycji i wtedy myślę, że będą bardziej satysfakcjonujące odczucia z pani strony, ale pozdrawiamy panią bardzo, bardzo mocno. I wszystkich nas słuchających, drodzy państwo, już minął czas naszej audycji, tak? Jest już po godzinie 11, także ja naszemu gościowi bardzo serdecznie dziękuję,
ja dziękuję
za
również.
Udział w audycji i państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.